Witam Państwa, Lech Pilarski. Po raz kolejny zajmiemy się dzisiaj historią Białegostoku, ale w szczególnej formie i szczegółowej odsłonie. Przybliżymy dzieje jednego z obiektów w naszym mieście. Opisał go nasz dzisiejszy gość, Wiesław Wróbel, pracownik Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Pana.
Dobry wieczór, witam Państwa.
O jakim obiekcie mówimy? Zdradźmy adres.
Warszawska 14. I obiekt, i tytuł książki.
Tak. Obiekt został stworzony w XIX wieku. Przetrwał do dzisiaj, chociaż był odbudowywany, ale zanim dojdziemy do historii tegoż obiektu, to przy okazji pan wyjaśnia procesy ekonomiczne, jakie tworzyły się, jakie powstawały, jakie miały miejsce w naszym mieście, które doprowadziły do tego, że ten obiekt zaistniał.
Tak. No myślę, że w pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które może nurtować część słuchaczy. Warszawska 14 nie od razu się kojarzy wszystkim z konkretnym obiektem. Mówimy tutaj o dawnym banku. Dzisiaj to jest obiekt bardziej usługowy, jak przestrzeń biurowa. Natomiast przez blisko ponad stulecie funkcjonował jako siedziba banków, różnych banków. Także powstał pod koniec XIX wieku, został zmodernizowany w latach 30. do obecnej formy, potem rzeczywiście po wojnie odbudowany, ale z zachowaniem tej formy z okresu międzywojennego, modernistycznej. I rzeczywiście jego powstanie w Białymstoku pod koniec XIX wieku było wynikiem tego procesu, który myślę, że większość wielbicieli Białegostoku, historii Białegostoku zna, czyli tego rozwoju gospodarczego, dynamicznego boomu gospodarczego.
Bo on powstał właśnie jako odpowiedź na pewne potrzeby.
Tak. Idąc dalej, sam budynek to jedna rzecz, ale druga rzecz, instytucja, która go zbudowała, to jest bank, rosyjski bank państwowy, który został założony w 1860 roku w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego Rosji w drugiej połowie XIX wieku. Potem przeszedł reformę pod koniec XIX wieku Sergiusza Witte i w związku z tym, właśnie w związku z tą reformą, zwłaszcza z przejściem na system dewizowo-złotowy w Rosji, bank państwa, który w Białymstoku pojawił się w 1884 roku, uzyskał własną siedzibę odpowiednią, godną do swojej roli, do swojej funkcji, takiego motora napędowego dzięki kredytowi, który udzielał rozwoju ekonomicznego Białegostoku.
No bo bank nie jest tylko po to, żeby gromadzić pieniądze ludności, ale spełni istotną funkcję w życiu gospodarczym, bowiem obsługuje właścicieli firm i same firmy kredytem, bo bez tego nie ma rozwoju.
Tak, to znaczy bank państwa, bank państwowy czy bank państwa, różnie on jest nazywany, potocznie nazywany bankiem państwa, początkowo nie do końca pełnił tą rolę. To jest zresztą w ogóle ciekawa historia, która zajmuje sporo miejsca w książce, jeżeli chodzi o samo powstanie w Białymstoku tej filii oddziału banku państwa, ponieważ początkowo Białymstok konkurował z Grodnem. Zwracano uwagę, że Grodno jest gubernialne, tam są urzędy państwowe, więc lepiej, żeby ten bank powstał w Grodnie, ale szala przychyliła się na rzecz Białegostoku ze względu na lobby właśnie ekonomiczne, lobby przemysłowe, które tutaj wpływało.
Pan też w tej książce stawia taką tezę, że to fajnie się stało, że gubernia przeniosła się do Grodna z Białegostoku, że nie została ona stworzona tutaj, bowiem przyspieszyło to rozwój gospodarczy.
Tak. Był to jeden z czynników, chociaż to są już te wydarzenia dzieli około prawie 4 dekady, tak, bo bank państwa został właśnie założony w Białymstoku dzięki staraniom przedsiębiorców białostockich w 1884 roku. Niestety nadzieje właśnie na to zdynamizowanie gospodarki w Białymstoku okazały się płonne, bo bank w zasadzie zajmował się tylko przekazami, przyjmowaniem wpłat i przekazami między oddziałami. Dopiero właśnie reforma Sergiusza Witte spowodowała, że bank zaczął udzielać mniejszego kredytu pod zastaw towarów, pod zastaw maszyn i tak dalej. Także ten bank znacznie się rozwinął, zwiększyła się jego kadra. Natomiast to co pan wspomniał na początku, czyli ten paradoksalnie zmniejszenie rangi Białegostoku do miasta powiatowego, pozytywnie wpłynęło na jego kondycję ekonomiczną w tym sensie, że i staniały czynsze, i staniały działki, zmniejszyły się podatki, także dopiero wtedy, oczywiście tutaj też należy pamiętać o koniunkturze ogólno, no można powiedzieć krajowej,
to
tak,
się
i w
Królestwie
i w Rosji, że przedsiębiorcy, którzy początkowo w okresie obwodu białostockiego rezydowali, zakładali swoje przedsiębiorstwa głównie w miasteczkach powiatu białostockiego, zaczęli skupiać się już w Białymstoku, ale myślę, że tu istotniejsze...
Działki staniały i można było przenieść firmę z tych małych miejscowości.
Ale to też jeszcze był dopiero jeden z kroków, bo myślę, że głównym krokiem, wiele osób by się ze mną na pewno zgodziło, głównym krokiem zmierzającym do podniesienia stanu gospodarczego miasta było oddanie do użytku kolei warszawsko-petersburskiej. Przypada w tym roku okrągła rocznica tego wydarzenia, także w 1862 roku ta kolej została oddana do użytku. Białystok znalazł się na trasie i od tamtej pory w zasadzie możemy ten rozwój, to tu jeszcze oczywiście czynnikiem istotnym było chociażby uwłaszczenie chłopów, także tych czynników było sporo, ale pojawienie się banku państwowego w Białymstoku to jest efekt już tego znacznego zdynamizowania rozwoju Białegostoku, głównie tutaj inicjowanego przez niemieckich fabrykantów jeszcze w tym czasie.
Zajmijmy się teraz ulicą Warszawską, bo to też ciekawa historia ze względu na to, że bardzo często zmieniała swoją nazwę. Co zaborca, co okupant, to inna nazwa.
Tak. To zresztą wiele ulic ma swoją historię zapisaną w nazwach, bo tutaj oczywiście i Sienkiewicza tak samo ma swoją historię i Rynek czy ulica Lipowa. Natomiast rzeczywiście Warszawska, zanim była Warszawską, dzisiejszą Warszawską, najpierw była oczywiście ulicą Bojarską. Potem po przekształceniach dokonanych przez władze pruskie stała się ulicą Nowobojarską. W latach 60. XIX wieku została przemianowana na ulicę Aleksandrowską, a więc ku czci cara. Tak? No i w okresie okupacji niemieckiej, w czasie I wojny światowej była nadal, co ciekawe, Aleksanderstrasse i dopiero dwudziestolecie międzywojenne przyniosło w 1919 roku nazwę ulicy Warszawskiej. W 1938 roku, znaczy w latach 30. tak, była ulica Pierackiego. W 1932 roku tak dano nazwę ulicy Pierackiego. Po wojnie w zasadzie od razu przywrócono ulicę Warszawską, także ta nazwa jako nazwa neutralna, ale też nawiązująca w pewien sposób do realiów historycznych ma swoje znaczenie, bo ktoś mógłby zapytać, dlaczego właśnie ta ulica nosi nazwę ulicy Warszawskiej, skoro nawet nie prowadzi
w
kierunku Warszawy.
Mamy 14 po 18, w związku z tym Warszawska 14. Dlaczego tam ów bank został usytuowany, dlaczego tam wzniesiono ten obiekt?
To ma swoją genezę głębiej jeszcze w czasach pruskich, w czasach zaboru pruskiego, kiedy ulica Warszawska jeszcze jako dawna wieś Bujary zaczęła być przekształcona w dzielnicę urzędniczą. No i w 1807 roku zabór pruski zakończył się, ale ta tendencja, bo w tym czasie rzeczywiście między 1802, czyli wykupieniem Białegostoku przez króla pruskiego, a pokojem w Tylży, cała ulica została przekształcona, właśnie zabudowana rzędowo domami pruskich urzędników. W większości te domy zachowały się do dziś, to warto o tym pamiętać. No i to nadało pewien prestiżowy charakter tej części miasta. Rynek pozostał częścią handlową, Lipowa też, Sienkiewicza dzisiejsza też, natomiast Warszawska stała się ulicą urzędniczą, potem jeszcze doszły do tego oczywiście urzędy obwodowe, gubernator obwodu białostockiego do 1843, straż pożarna, później policja i tak dalej, i tak dalej. Więc ten status ulicy miał istotne znaczenie. Rezydowało tutaj też kilka znamienitych osób. No i właśnie ta Warszawska 14 i losy posesji jako siedziby banku, czy budynku, który potem powstał jako siedziba banku, są związane tak naprawdę z izbą skarbową, która mieściła się po sąsiedzku pod numerem 16 w domu generała Teodora de Ouvray.
A współcześnie jakby tak połączyć?
To nadal jest zachowane. To jest dosłownie po sąsiedzku posesja 16 i ona
funkcjonowała
jako izba
pocztę,
skarbowa.
Ten bank?
I dzisiaj cerkiew, tak? Także mamy tą 16 zachowaną, może nie oryginał, ale numer jest zachowany. I od lat 30. XIX wieku mieściła się tam izba skarbowa. No i też izba skarbowa, jej funkcje związane z obsługą
skarbu państwa, jakby nie patrzeć.
Nawet nie tyle. Tu na terenie powiatu i w samym mieście rozwój miasta właśnie decydował o tym, że zwiększał się zakres pracy tej izby skarbowej, zwiększała jej się rola. Natomiast próbowano w latach 80. wybudować na sąsiedniej działce, właśnie wykupionej po 1844 roku przez Ministerstwo Finansów, zbudować nowy gmach. On był projektowany już na planie perspektywicznym w 1880 roku, ale jak widzimy, aż do 1897 roku tego pomysłu nie zrealizowano. Ale działka sąsiednia, czyli Warszawska 14 dzisiejsza, została wykupiona przez Ministerstwo Finansów celem właśnie rozbudowy.
Taka rezerwa terenowa
tak,
była.
Tak, tak. No i właśnie w związku z tym, że ta Izba Skarbowa dobrze sobie radziła w tym samym miejscu, zatrzymano tą posesję jeszcze w latach 90. właśnie pisano o tym, że są tam ogrody Izby Skarbowej. Na zdjęciach Sołwijczyka z 1897 roku jeszcze nic nie widzimy, ale już w lipcu 1897 roku wiemy, że został założone fundamenty, wyświęcony kamień węgielny właśnie pod inwestycję nowego gmachu Banku Państwa. I co ważne, udało się dotrzeć może nie do samych dokumentów dotyczących budowy, bo czasy są trudne, jeżeli chodzi o wyjazdy kwerendowe gdzieś za granicę, zwłaszcza na wschód. Natomiast udało się dotrzeć do relacji prasowych, które mówią o tym właśnie wydarzeniu. I co najważniejsze, mówią o założeniu kamienia węgielnego i oddaniu do użytku. I myślę, że taką najważniejszą chyba kwestią w tym momencie jest to, że w prasie wyraźnie stwierdzono, że budynek w 1898 roku był najnowocześniejszym gmachem w Białymstoku.
Kto go zaprojektował? Kto zbudował?
Trudno powiedzieć tak naprawdę. Właśnie tych dokumentów brakuje. Domyślam się, że mogą być przechowywane dzisiaj w zespołach archiwalnych Banku Państwa w Petersburgu, tam gdzie była główna siedziba tej instytucji, bo to wszystko się odbywało centralnie. Tak zresztą jak i w okresie międzywojennym Warszawa decydowała o tym, co się działo w filiach. Tak samo było w czasach rosyjskich. Także myślę, że w Petersburgu jest ta dokumentacja. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że budynek zresztą dobrze zachowany, dobrze widoczny też na wielu pocztówkach. Właśnie z tego powodu był widocznie fotografowany, że nie tylko był nowoczesnym, znaczy nowym gmachem, ale był też gmachem nowoczesnym. Tak? Także warto było go w ten sposób utrwalać i promować. Więc widzimy, że nawet jego architektura była czymś nowym w Białymstoku, bo to był gmach wzniesiony przy użyciu żółtej cegły, ale z narzutem tynkowym w różnych detalach neorenesansowych, a więc typowym wystroju elewacji dla gmachów bankowych w XIX wieku, poświadczających właśnie tą, zresztą geneza architektury jest mieszczańska, florencka, tak, renesansowa, w związku z tym miała podkreślać powagę
instytucji,
tak, i bezpieczeństwo przechowywanych w niej funduszy, więc ten bank już wtedy był interesujący, nowoczesny, miał mieć oświetlenie elektryczne jako pierwszy, pamiętajmy, że elektrownia w Białymstoku powstała dopiero w 1910 roku, a więc budynek wyprzedzał już pod tym względem swoją epokę. I dodatkowo jeszcze miał ogrzewanie parowe, także był zupełnie nowoczesny. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, bank sam w Białymstoku powstał w 1884 roku, a więc 13 lat mieścił się w wynajmowanym domu, co nie licowało do końca z powagą instytucji, bo instytucja na tym poziomie, korzystająca z prywatnego domu bez sejfów, bez skrzynek depozytowych, bez odpowiednich zabezpieczeń, po prostu po reformie Witego już nie mogła w takich warunkach funkcjonować, chociażby dlatego, że właśnie wymieniano ruble na ruble złote, czy złoto na ruble, także to wymagało już zupełnie nowych możliwości. Także
ten bank, ta siedziba, te nowe funkcje spełniała.
Tak, absolutnie. Budynek został zaprojektowany jako typowa i właśnie tutaj jest odpowiedź pewnie na tą kwestię architektury, jako typowy bank, typowy gmach bankowy XIX-wieczny. Zresztą w Petersburgu ogłoszono...
Czyli co, oni mieli taki projekt sztampowy i w każdym miejscu, gdzie tylko była potrzeba, wyciągano z szuflady ten projekt i wznoszono bank.
I taki nie, bo w Mińsku może kilka lat temu wyszła taka książka właśnie zbierająca wszystkie banki Imperium Rosyjskiego w każdej praktycznie większej miejscowości. Także przegląd tych budynków daje świadomość tego, że większość miała zbliżoną architekturę. Takim typowym projektem był budynek narożny. To była najbardziej optymalna sytuacja, kiedy w dwóch skrzydłach mieściły się strefy obsługi interesanta i strefa ta właśnie sejfowa, strefa depozytowa. Natomiast tutaj w Białymstoku dostosowano do możliwości działki. Także nawet to, że gmach jest cofnięty od ulicy, w przeciwieństwie do innych gmachów, na przykład poczta kontynuuje dawną pruską linię zabudowy, natomiast bank jest cofnięty, był oddzielony od ulicy potężnym murem z żelaznymi przęsłami.
Czyli także taka monetarna twierdza.
Tak, także to wszystko wskazywało na powagę instytucji i tak samo właśnie jego architektura nawiązywała do tych wzorców płynących z góry.
Przyjrzymy się wielu obiektom które powstawały za czasów zaboru rosyjskiego, to one miały takie funkcje sztampowe, że tak powiem, był jednolity mniej więcej projekt, bo i na kolei, i obiekty wojskowe, wszystko mniej więcej standardowo budowane.
Neoklasycyzm i neorenesans były też takim właśnie wyznacznikiem ówczesnej architektury w ogóle rządowej, państwowej, także to jest jakiś aspekt kolejny, decydujący o tym, dlaczego ten budynek ma taką formę, jaką ma. Ale myślę, że samo wnętrze budynku też jest pod tym względem ciekawy, bo tak jak mówię, calutki budynek był przystosowany do pełnienia funkcji banku, a więc było przyziemie, bo teren opada od ulicy Warszawskiej w kierunku Rzeki Białej, także tam były pomieszczenia archiwum, magazynowe i tak dalej. Woźni mieli swoje miejsca pracy. Na parterze mieściło się biuro i mieszkanie dyrektora. To było takie zabezpieczenie, także dyrektor cały czas rezydował przy banku.
Wtedy się nazywał
zarządca. Tam mógł też mieć mieszkanie swój wicedyrektor, wicezarządca, zastępca dyrektora. Były mieszkania służbowe w gmachu mieszkalnym, który został wybudowany za siedzibą właściwą banku, ale dyrektor siedział w tej placówce w środku. Natomiast wszystkie te strefy bankowe, czyli przede wszystkim sala operacyjna, gabinet dyrektora, tam gdzie przyjmował interesantów, jakieś pośrednie pomieszczenia, ale skarbiec, przedskarbiec i skarbiec były zlokalizowane już na piętrze. Także znacznie trudniej było się tam dostać. Tak,
to jest zadziwiające, bo przecież te wielkie kasy trzymać na piętrze, to jakie stropy trzeba było zrobić?
Tak, ten budynek był do tego właśnie przystosowany. Także myślę, że gdyby jeszcze wgryźć się w samą architekturę jeszcze głębiej, jeszcze więcej szczegółów sprawdzić, myślę, że dużo rzeczy byśmy się dowiedzieli, jeżeli chodzi o budownictwo tego typu obiektów w tym czasie.
No i druga wojna światowa, która spowodowała, że obiekt został zniszczony.
Tak, chociaż przeskoczyliśmy szybko.
Pierwszą wojnę i okres dwudziestolecia.
Dwudziestolecie jest tutaj chyba kluczowe, bo my dzisiaj...
Chociaż w czasie pierwszej wojny też była ciekawa sytuacja, bo w tymże budynku władze pruskie miały swoje urzędy.
Tak, intendentura 9 Armii mieściła się początkowo. Później nie do końca wiadomo, co się działo z budynkiem. Wydaje się, że intendentura przestała funkcjonować w którymś momencie. Natomiast ciekawostką, tutaj w literaturze funkcjonują mylne informacje, ciekawostką jest to, że w tym budynku funkcjonowało pod koniec już, po 1918 roku, pod koniec trwania okupacji, zlokalizowano tymczasowe władze cywilne Białegostoku, przekształcone potem w tymczasowy komitet miejski z Józefem Puchalskim na czele. Początkowo w literaturze pisano o tym, że oni funkcjonowali przy ulicy Warszawskiej 3. Budynek przy ulicy Warszawskiej 21, gdzie mieścił się dawny magistrat, dawny zarząd miejski, był zajęty przez władze okupacyjne. Natomiast tu ulokowano właśnie oprócz banku i kasy miejskiej, ulokowano także władze tymczasowe. I te władze tymczasowe właśnie po 19 lutego 1919 roku dalej rezydowały w tym gmachu, chociaż już w maju 1919 roku pojawił się komisarz Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, który zanektował ten gmach jako gmach bankowy właśnie na cele otworzenia filii w Białymstoku PKKP. Także władze miasta musiały się wynieść z gmachu, ale remont trwał do sierpnia 1919 roku, także ten proces wychodzenia władz, Napoleon Cydzik jeszcze na koniec rezydował tam, komisarz rządowy, także gmach ma tutaj bardzo ciekawy fragment dziejów Białegostoku w sobie. I dopiero w sierpniu 1919 roku weszła Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, która potem w 1924 roku została przekształcona w Bank Polski, który działał do II wojny światowej.
No i zniszczenia wojenne.
Za chwilę o tym, tak? Ale nie, bo dlaczego cały czas do tego zmierzam, ponieważ i okładka książki, ale i to, co my mamy w świadomości cały czas, jeżeli pomyślimy sobie o tym budynku, to jest jego wystrój aktualny, tak, wystrój elewacji, znacznie różny od tego, co możemy zobaczyć, chociażby wpisując sobie w internecie i wyszukując stare pocztówki, gdzie ten właśnie kostium renesansowy, neorenesansowy został zakryty takim modernizmem, bo powiedzmy, że jest to monumentalizm proweniencji klasycystycznej, więc coś na kształt modernizmu. Chodziło o to, żeby usunąć te ślady rosyjskości, ślady zaboru. Aczkolwiek do tej pory, to jeden z efektów pracy nad tą książką, do tej pory nie wiadomo było tak naprawdę, kiedy została przeprowadzona ta modernizacja. A dzięki kwerendom w Warszawie udało się ustalić, że prace budowlane, prace przekształceniowe właśnie, które doprowadziły do powstania obecnej formie tego budynku, trwały w latach 1937-1938. Jest bardzo późno. Ale myślę, że działo się tak dlatego, że po prostu budynek był przystosowany jako bank i nie trzeba było w niego zbyt dużo inwestować. Druga wojna światowa rzeczywiście doprowadziła do zniszczenia tego gmachu. Wypalone mury są widoczne na zdjęciach lotniczych z 1944 roku. I bardzo szybko, bo już w 1945 roku przystąpiono do jego odbudowy. Cały czas podkreślam to, że ten budynek był zaprojektowany jako bank, więc to była naturalna rzecz, że w tym budynku muszą się dalej mieścić instytucje bankowe, a z drugiej strony NBP, który powstał w międzyczasie, chciał być naturalnym sukcesorem, prawnym sukcesorem Banku Polskiego, w związku z tym przejął nieruchomości Banku Polskiego. No i tutaj nawet zaangażował przecież pierwszego dyrektora Stefana Jakubowskiego, który pracował w Banku Polskim w Białymstoku od 1938 roku, wywoził, ewakuował bank w czasie kampanii wrześniowej. No właśnie to on został zaangażowany jako pierwszy dyrektor oddziału NBP w Białymstoku i on zainicjował odbudowę tego gmachu.
Jednym zdaniem, a właściwie dwoma, dlaczego przy Warszawskiej zostało tak dużo obiektów, które no, można by nazwać zabytkowymi?
Myślę, że tu głównym czynnikiem było to, że wycofujące się wojska niemieckie w lipcu 1944 roku podkładały ogień głównie pod Śródmieście. Natomiast ulica Warszawska jednak możemy sobie...
Była tak, gdzieś na uboczu.
Tak? Jednak była trochę dalej od ścisłego Śródmieścia. Miała swoje znaczenie, miała swoje funkcje. Natomiast rzeczywiście była trochę dalej. Jest troszkę odsunięta.
Plus naloty sowieckie i to wszystko razem się złożyło na duże zniszczenia.
Tak, trudno powiedzieć tak naprawdę z jakiej przyczyny budynek został, czy z czyjej przyczyny został uszkodzony, zrujnowany, natomiast rzeczywiście wydaje się, że został wypalony w środku. Zresztą ślady tego wypalenia widoczne były jeszcze na wielu zdjęciach z odbudowy, które
czyli
są publikowane w książce.
Ktoś chciał go zniszczyć i tak, zrobił to od wewnątrz.
Wydaje się, że tutaj było istotne, żeby ten budynek po prostu no,
nie zostawić wrogom. Potem mamy cały okres po II wojnie światowej i czasy współczesne. Poszczegóły odsyłam do książki naszego dzisiejszego gościa. Warszawska 14. Historia posesji budynku w Białymstoku. A autorem tejże publikacji jest Wiesław Wróbel, który gościł dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Przy okazji zapraszam na publiczną prezentację tejże publikacji w najbliższy czwartek 20 stycznia. Szczegóły w internecie. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.